Drodzy w Panu bracia i siostry, po raz pierwszy mam ten przywilej do Was w tym roku przemawiać. Ostatnio mówiłem na temat wiary pomimo. Dzisiaj, jako że początek roku jest, myślę, że warto będzie powiedzieć i tak też według mojego tematu, to był następny temat. Zastanowimy się nad poświęceniem. A więc nasz temat będzie dotyczył poświęcenia. Jak już kilka razy w naszym gronie powiedziałem, nawet niedawno, że gdybyśmy my jako bracia starsi mieli mówić tylko o tych rzeczach, w których nie upadamy, to musielibyśmy milczeć. Takie były moje myśli i ja te myśli podtrzymuję. Oczywiście ktoś może mieć inne zdanie na ten temat. Czasami zdarza się pośród ludu Bożego, że gramy bardziej świętych niż Pan Jezus. Apostoł Paweł mówi nam, że nie ma pośród nas sprawiedliwego ani jednego. A nawet jeśli ktoś chciałby uchodzić za takiego i odgrywałby najlepiej swoją rolę, to apostoł Jan dodaje i mówi w pierwszym liście Jana, wiersz pierwszy, wiersz ósmy, mówi: jeśli byśmy rzekli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. Zapieranie się swojej niedoskonałości, zapieranie się tego, że my jesteśmy grzesznymi, mimo że jesteśmy usprawiedliwieni i staramy się żyć sprawiedliwie, jest jakby zapieraniem się Jezusa w Jego urzędzie orędownika. Dla nas obecnie żyjących Jezus sprawuje urząd orędownika tymczasowego. Apostoł Jan dalej dodaje od wiersza 9 aż do 2 rozdziału wiersza 1 i mówi: jeśli byśmy wyznali nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości. Jeśli byśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, a słowa Jego nie masz w nas. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. 1 Jana, rozdział 1 od wiersza 9 do 2 rozdziału wiersza 1. Nasz dzisiejszy temat, gdybyśmy go rozebrali na podtematy takie, to on brzmi dosłownie: poświęcenie, chrzest i uświęcenie. Te trzy oddzielne słowa można zamknąć w jednym słowie: poświęcenie. Otóż, poświęcenie możemy rozumieć, że jest to pewna decyzja, pewien akt uczyniony w umyśle i sercu. Chrzest, drugie słowo, jest zewnętrznym okazaniem tego poświęcenia i często to się dzieje przed wieloma świadkami. Uświęcenie natomiast jest wypełnianiem naszego poświęcenia. Jest to codzienne wypełnianie naszego poświęcenia. Nie tylko w niedzielę od święta, ale codzienne. Gdy sobie to uświadomimy, to stwierdzimy, że to niełatwa droga, ale przyjemna. Dowiemy się na ten temat. A więc poświęcenie może być decyzją chwili, ale wypełnianie tego poświęcenia jest pracą naszego całego życia. Podajmy ogólnie definicję poświęcenia. Myślę, że większości braciom ta definicja jest znana na pamięć. Poświęcenie jest to śmierć dla samego i siebie i świata, a ożywienie do pełnienia woli Bożej. Myślę, że każdy tą definicję ma w głowie. A więc zauważamy tutaj jakby dwie części w tej definicji. Raz śmierć dla siebie, a drugi raz ożywienie, aktywność w stosunku do Boga. Możemy też zauważyć inne dwie części w poświęceniu. Jedna dotyczy nas, a druga dotyczy Boga. Ta, która dotyczy nas, to znaczy my oddajemy się na służbę do Bogu, nasze ciała, naszą ludzką naturę, usprawiedliwioną jako ofiarę. Natomiast część Boga polega na tym, że Bóg przyjmuje naszą ofiarę i udziela nam naszego duchowego zrozumienia oraz oświecenia naszych umysłów i serc w tym kierunku, abyśmy postępowali Jego ścieżką, którą On nam wytyczył. Wyleczyłem się z tego, że uda mi się na temat, różny temat, jakikolwiek mówimy z Biblii, powiedzieć wszystkiego. Tutaj tak samo o poświęceniu. obfitość materiału, wiele też wykładów z różnego punktu widzenia, więc tyle, na ile postąpimy w tym temacie, to postarajmy się przedstawić. Nasz tekst podstawowy to Rzymian 12, 1 i 2. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 1 i 2. Czytamy tam takie słowa. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże. Później powiemy o tych litościach. Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, czyli aktywną, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. I wiersz drugi, on dotyczy uświęcania i mówi tak. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli czego? Która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Ja tych wierszy nie będę komentował, może na koniec wykładu, a może będzie tak, że na koniec wykładu nie będziemy musieli komentować, gdyż będziemy rozumieli każdy zarys tutaj, który w tym tekście jest zawarty. Aby dojść do punktu poświęcenia, trzeba przedtem odbyć pewną drogę. Ja już mówiłem na temat wiary pomimo. Zastanawialiśmy się nad tym. Ta droga jest to pewna droga, którą musi każdy grzesznik przebyć, jeśli ma zamiar przybliżyć się do Boga, po to, aby otrzymać życie wieczne. Apostoł Jakub mówi, 4 rozdział, wiersz 8, przybliżcie się ku Bogu, a On przybliży się ku wam. Z boskiego planu wiemy, że niektórzy kroczą tą drogą dzisiaj, a inni będą musieli tą drogą kroczyć w tysiącleciu. Oczywiście ze względu też na czas kroczenia tej drogi, nagrody za kroczenie tą drogą są różne. Błędem jest myśleć, drodzy, że poświęcenie, a nawet usprawiedliwienie pewnej osoby to spada jak śliwka z drzewa. Nie było, tak, spada. Pamiętam, jak ktoś kiedyś próbował, bo często mamy przykłady z życia, przekonać mnie na temat pewnej osoby, która krótko pojawiła się w prawdzie. Nie przyjęła symbolu chrztu, ale chciała, żeby ją traktowali jako poświęconą siostrę. Mówiono mu wtedy, że ta siostra w sercu jest tak poświęcona, że niektóre siostry by się mogły wiele od niej uczyć. Mówiono, że ona jest bardziej poświęcona niż niektóre osoby, które lata są w prawdzie. No cóż, oczywiście poświęcenie odbywa się w sercu, my tego nie możemy sprawdzić. Dobrze jednak, że ten brat, który mnie do tego przekonywał, on nie miał racji. Mówię to ze względu na to, że za porzucenie poświęcenia, jeśli ktoś naprawdę był poświęcony, to jest wielka odpowiedzialność. No i cóż, ta tak bardzo poświęcona w sercu siostra pojawiła się, chciała, żeby ją uznawano za poświęconą, a dzisiaj zostawiła męża z dziećmi i cudzołoży z jakimś innym mężczyzną. Nie miejmy aluzji. Musimy patrzeć trzeźwo, nazywać rzeczy po imieniu. Poświęcenie nie pojawia się nagle i nie spada jak śliwka z drzewa. Poświęcenie w sensie sprawiedliwego postępowania, a nawet usprawiedliwienie, jest pracą całego życia w kierunku Boga. Zapieraniem się siebie i zapieraniem się ciągotek do świata. Dowiemy się potem jeszcze na temat, jaka siła powoduje, że my jesteśmy to w stanie uczynić. Trzeba odbyć pewną drogę. Najpierw trzeba uznać swoją niedoskonałość. Potem trzeba uczynić kroki pokuty. Jest ich kilka. Później trzeba przebyć drogę stanu usprawiedliwienia, a ukoronowaniem drogi stanu usprawiedliwienia jest poświęcenie się. Jeśli nasze serca odpowiadają na motywacje, których Bóg nam udziela, wtedy łaska Boża, którą otrzymaliśmy w usprawiedliwieniu, nie została wzięta nadaremna. Najbardziej rozsądną rzeczą jest poświęcić się Bogu. Również droga usprawiedliwienia to nie jest łatwa droga. Ona wymaga chodzenia wiarą i wypełniania sprawiedliwości. Na tej drodze usprawiedliwienia towarzyszy nam pokój z Bogiem. Pamiętamy wszyscy wiersz? Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 5:1. Na tym etapie naszego życia, na tym etapie przybliżania się do Boga, otrzymujemy również pokój Boży. Filipian 4:7 mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Otóż istnieje pokój Boży, pokój usprawiedliwienia, pokój poświęcenia oraz najwyższy rodzaj pokoju, pokój wyzwolenia. Może kiedyś przygotuję myśli na ten temat. Jak powiedzieliśmy już, ukoronowaniem drogi sprawiedliwości jest poświęcenie. W tym punkcie rozpoczynamy nowy etap naszego życia, nową drogę. Odtąd, gdy ta decyzja powstała w naszym umyśle, nie możemy już iść okrakiem. Te drogi się rozchodzą. Nie ma tak, że jedna droga tu, druga tu i tak coraz bardziej, aż szpagat zrobimy. Nawet jeśli robimy szpagat, to on będzie krótki. W tym momencie rozwodzimy się z naszymi upodobaniami, z upodobaniami naszej rodziny i przyjaciół. Rozwodzimy się z naszym wolnym czasem, z naszymi pieniędzmi. Odtąd wszystko to, co było nasze, staje się pańskie. My jesteśmy już tylko szafarzami Pana. I tutaj przypomnę wykład brata Jolego. Ja tu nie będę tego przedstawiał, ale brat Joli dał wspaniałą ilustrację na konwencjach. Pamiętacie ją? Co to jest poświęcenie? Co ja oddaję? Potem z powrotem, jakim ja jestem to szafarzem? Dużo na ten temat jest mówione. Bracia używają tego przykładu w wykładach. Otóż nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. Żeby się Jemu poświęcić, On nie wymaga od nas ani naszego, żebyśmy mieli wykształcenie akademickie, ani żebyśmy posiadali jakoś wielkie bogactwa. On mówi do nas, do tych, którzy chcą się Mu poświęcić. Co masz w ręku Twoim, tym możesz mi służyć. Nie tym, co jest w ręku innych, ale tym, co jest w Twojej ręce. Tym możesz mi służyć. Czasami porównujemy się z innymi i wtedy cierpimy. Cierpimy w naszym sercu, bo mówimy, no tak, gdybym ja miał takie pieniądze, jak ten lub tamten, to ja zrobiłbym to lub tamto. Czasami, tak mówią bracia emeryci, bo oni przeważnie mają mniej pieniędzy, no młodzi bracia to narzekają zwykle na temat braku czasu. No ale przyjmijmy, daj mi taki przykład, że jakiś tam brat emeryt dotrzymuje renty, no nie wiem, 500 to jest mało, no powiedzmy 700 to też mało, mało tej emerytury, 700, mało, prawda? Można narzekać, tak? A po co cierpieć i się porównywać z innymi? Nawet zdrowy rozsądek mówi, jak na osobę to jest 700 euro, tak? Weźmy przykład brata Mirka, 4 osoby razy 700, 2800 netto. No i wtedy brat Mirek musi narzekać, mało pieniędzy. Mało. Nie byłoby to mało. Także w wieku starszym już brakuje nam tego wyczucia, co jest mało, co jest dużo. Ale my, młodzi, narzekamy na co? Na brak czasu. Moja żona przywiesiła mi, już zdjęła taką kartkę. Seneka napisał, że nie istnieje za mało czasu, ale istnieje zbyt dużo czasu, który trwonimy. No i rzeczywiście tak jest. Ale drodzy, co to jest za sztuka ofiarować coś, czego mamy dużo? Jak mamy dużo pieniędzy i coś rzucić do puszki zborowej. Co to za sztuka? Albo jak mamy mnóstwo czasu, poświęcić ten czas dla Pana. Co to za sztuka? Sztuka jest, jak ja mam mało czasu i mało pieniędzy i wtedy potrafię go oddać. To mnie coś kosztuje, to boli. Oddam. To jest poświęcenie. Co masz w ręku Twoim? Nie to, co jest w ręku innych. Jak ja bym miał, to bym salę wybudował lub inne rzeczy. Służmy my tym, co jest w naszym ręku, bo za to będziemy ponosić odpowiedzialność. A więc doszliśmy do punktu, w którym powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy szafarzami rzeczy pańskich. Ogólnie używane pojęcie. My wtedy rozpoczynamy, mówimy służbę dla ludu Bożego i dla sprawy Pana. Lud Boży, sprawa Pana. Jakieś dziwne pojęcia, prawda? Często używane. Wrócimy do nich kiedyś. Jednak czasy, w których my obecnie żyjemy, są to czasy trudne. 2 Tymoteusz 3,1 mówi, a to wiedz, iż w ostateczne czasy nastaną czasy trudne. A nawet bardzo trudne, bym podkreślił. Trudne do czego? Trudne do samozaparcia siebie, do zaparcia się świata i trudne dla poświęcenia się, nawet dla decyzji poświęcenia. Popatrzcie, ile osób tylko poświęca się. Te czasy są jednak łatwe dla naszych cielesnych upodobań. Ja też nie jestem od tego wolny, dlatego na początku wspomniałem, gdybyśmy jako bracia starsi musieli mówić o rzeczach, w których sami jesteśmy doskonali, musielibyśmy milczeć. Ale wtedy Słowo Boże by nie mogło dalej docierać. Przeciwnik ludu Bożego, szatan, on ma 6000 lat praktyki. On ma 6000 lat praktyki zwodzenia. Biblia mówi, że on nawet potrafi światło zamienić w ciemność i ciemność w światło. Prawdę przedstawić za błąd, a błąd jako prawdę. Szatan stworzył takie warunki tolerancji dzisiaj, że one sprzyjają grzechowi, sprzyjają samolubstwu i światowości. Jednak te warunki nie sprzyjają prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Jest to cytat z 12 tomu 770 strona. Warunki te nie sprzyjają również ludziom, którzy prawdę, sprawiedliwość, świętość postawili sobie za główny cel w życiu. Szatan obecnie ułatwia zadowolenie z siebie samego i świata, a utrudnia zapieranie się ich. Czy myślicie, że on nie próbuje tego też czynić pośród ludu Bożego? Oczywiście, że próbuje. Brad Johnson opisuje warunki w ludzie Bożym wśród spłodzonych z ducha. Oni mieli to szczególne wyrozumienie. Niemniej jednak były pewne warunki, które by się wydawały z zewnątrz wspaniałe. Epifaniczny tom 11, strona 120. Tutaj nie cytuję, ale tylko podam główne myśli. Od roku 1911 szatan stworzył takie warunki niekorzystne dla poświęcenia. Jakie to były warunki? Zaprzestał przeszkadzać na drodze poświęcenia. Zastosował odciąganie różnymi rzeczami ze świata. Te warunki, one sprzyjały pobłażaniu ciała. Duża ilość braci przychodziła do prawdy, świeckie warunki poprawiły się, zaistniały lepsze warunki uzyskania bogactw, przyjemności, wygód. To jednak osłabiło ducha poświęcenia, który to duch bazuje na samozaparciu. I wśród braci rozpoczął się szerzyć pewne uczucie społeczności towarzyskiej. Była duża ilość braci. Zamiast uczucia i miłości w odróżnieniu do ducha ofiarniczego, który łączył tych braci. Kiedyś jak się spotykali, to opowiadali, jakie to ciężkie rzeczy przychodzą i tak dalej, a później jak się spotykali, co można osiągnąć, co można zrobić, co można sobie polepszyć. Duch społeczności towarzyskiej. Istnieje też taki duch. Brad Johnson o tym mówi. Epifaniczny tom 11, strona 120. Nasz przeciwnik, on ma wiele lat praktyki. On zamierza z literatury, można wyciągnąć takie myśli, że przed rozpoczęciem rewolucji on zamierza w zborach tak przedstawić sytuację, żeby w zborach przejęli władzę usprawiedliwieni nad poświęconymi. Ponieważ poświęconych będzie coraz mniej, tych, którzy się sami zapierają, usprawiedliwione więcej i poświęceni będą musieli cierpieć. To są jego zamysły, ale zamysły jego nie są nam tajne. Więc musimy obserwować warunki. Długi wstęp, tak? Ale czym właściwie jest poświęcenie? Czym jest poświęcenie? Definicję podałem, ale szczegółowo jest to odłączenie, oddanie lub przeznaczenie do specjalnego celu. No dla nas, tych, którzy znają prawdę epifaniczną, jest to cel związany z prawdami epifanicznymi. Ci, którzy znajdują się w innych ruchach, Bóg ich przeznacza też do swego specjalnego celu. Od momentu naszego poświęcenia Bóg rozpoczyna formowanie nas jako naczyń do swojego celu, aby użyć te naczynia w boskim planie. Jeśli chcemy być poświęceni, będziemy przeznaczeni do specjalnego celu. I tak jak powiedziałem, Bóg przeznacza nas, używa do swojego celu. Dla ludu Pana, dla sprawy Pana. No i znowu te niezrozumiałe pojęcie. Sprawa Pana. Co to jest sprawa Pana? Jest to Jego prawda. Jest to sprawiedliwość. Jest to świętość. Przeciwieństwo tego, czym posługuje się szatan. Pan, w momencie jak poświęciliśmy się, zobowiązał się rozwijać pragnienia w naszych sercach do tych rzeczy. Pragnienia w naszym umyśle i w naszym sercu. Do prawdy, sprawiedliwości, świętości. To jest sprawa Pana. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Mateusz 5, rozdział, wiersz 6. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Lud Boży. Co to jest lud Boży? Są to nas otaczający bracia i siostry. Jeśli mamy taki przywilej rozwijać się w zborze, jeśli mamy taki przywilej żyć pomiędzy braćmi i siostrami, jesteśmy oddzieleni od świata w celu, aby pośród braci wzajemnie zachęcać się do świętości. Nie tylko słowami, ustami, ale czynem, naszym przykładem lub konkretnym działaniem. Apostoł Jakub w pierwszym rozdziale od 22 wiersza do 25 mówi takie słowa odnośnie czynu i słów. Jakub 1:22-25. A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle. Bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności, zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim. A więc nie tylko mówić, bracia, ja was miłuję, ale czynem pokazywać. Mi się to też nie udaje, dlatego na początku wspomniałem. My jesteśmy postawieni pośród tych trudnych warunków, tak jak to określiłem, dla poświęcenia się i samozaparcia. W jakim celu? Bóg postawił nas w tym celu, abyśmy udowodnili, że jesteśmy godni być Jego przed tysiącletnim nasieniem. Przed tysiącletnim nasieniem Abrahama. Oraz, żebyśmy naszym życiem dostarczyli dowodu, komu, dowiemy się zaraz, że moc boska jest skuteczna nawet wśród nas niedoskonałych. Dlatego wszystkie rzeczy, które dotyczą prześwięconych, wszystkie rzeczy, które przechodzimy, są pożyteczne. Znany tekst, Rzymian 8:28. Jeszcze przeczytajmy 29. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. I wiersz 29, albowiem, które On przejrzał, te też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. To tak jak garncarz czyni naczynia, on ma jakiś wzór i do tego wzoru przypodobywuje inne naczynia. Czasem trzeba nagiąć, czasem tu trzeba przycisnąć. Tak Pan pracuje z nami. Każde inteligentne stworzenie duchowe powiedziało już dzisiaj, godzien jest baranek zabity. Każde inteligentne stworzenie musi otrzymać dowody i powiedzieć, godni są naśladowcy baranka, aby otrzymać to, co Bóg dla nich przeznaczył. Godni są również ci spośród quasi wybranych. Musimy w naszym życiu dać im dowody. Drugi termin, który powiedziałem, jest zawarty w poświęceniu, to jest chrzest. Chrzest w naszym gronie również potocznie używamy jako poświęcenie, tak? Bo nieraz mówimy, pytamy się, czy on jest poświęcony, to mamy na myśli, czy on przyjął chrzest. Czy jest poświęcony, to mamy na myśli, czy on już jest po symbolu. Czyli w naszym potocznym ujęciu również chrzest zawiera w sobie słowo poświęcenie. I rzeczywiście, jak powiedzieliśmy na wstępie, chrzest jest przez zanurzenie w wodzie, jest manifestacją, zewnętrzną manifestacją naszego poświęcenia w sercu i on często jest czyniony, jeśli mamy taki przywilej, przed wieloma świadkami. My nie powinniśmy tego chrztu przez zanurzenie w wodzie mylić z chrztem, chrztem janowym, który był tylko dla Żydów, mimo że ten chrzest janowy też polegał na tym, że zanurzano w wodzie, ale to był chrzest pokuty tylko dla Żydów. Mateusz 3 rozdział, wiersz 11 i 13. Chrzest chrześcijanina jest chrztem, symbolem śmierci i pogrzebania woli wierzącego oraz przyjęcia woli Bożej oraz powstania do nowego żywota. Taka jest definicja w Teraźniejszej Prawdzie, 59 rok, strona 31. W liście do Rzymian od 3 wiersza, list do Rzymian 6 rozdział od 3 do 5, czytamy tam tak. Rzymian 6 od 3 do 5. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśli byśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. A więc chrzest jest zewnętrznym symbolem poświęcenia, symbolem oddzielenia nas. Tak jak Żydzi byli jako naród oddzieleni. Ale obecnie dla oddzielonego ludu Boga Bóg już nie używa obrzeski, tak jak wśród Żydów, ale Bóg używa chrztu. A więc chrzest zastępuje obrzeskę. Jak to wygląda? Zauważmy tu pewną równoległość. Przez chrzest zanurzenia w wodzie jest figurowana obrzeska ciała Żyda. Ta widoczna. Przez rzeczywisty chrzest, który musi nastąpić w sercu przez nasze ofiarowanie, jest figurowany, on jest pokazany w Starym Testamencie, a też apostoł Paweł na ten temat pisze, przez obrzeskę Żyda w sercu. Zauważamy tu dwie równoległości. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 2 rozdział, wiersz 28 i 29, mówi nam na temat Żyda. Rzymian 2, 28 i 29. Wiersz 28, albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani ta, to jest obrzeska, która jest na jawie, na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Bóg widzi, że jest serce obrzezane. Ludzie widzą obrzeskę zewnętrzną. Dlatego słusznym jest, że mówimy, ważne jest poświęcenie w sercu. Manna 6 listopada zawiera takie zdanie: Bóg związał z poświęceniem wielkie nagrody i błogosławieństwa. Jednak brat Johnson pisze poniżej, że nasza pierwsza motywacja powinna leżeć nie w chęci nagrody, ale we wdzięczności za otrzymane łaski. Za to, co żeśmy czytali na początku. Za te litości Boże. Lub nowy przekład mówi za miłosierdzia Boże. A więc nasza wdzięczność, nasza odpowiedź na te łaski i te miłosierdzia. Do poświęcenia powinniśmy być motywowani miłością do boskiego prawa i charakteru oraz do pragnienia sprawiedliwości. Apostoł Piotr daje nam jeszcze inny, dość ciekawy obraz na ten temat, czym jest chrzest. On mówi, jak to jest przetłumaczone poprawnie w Biblii Rotterdama albo w Biblii Króla Jakuba, on mówi, że chrzest to jest odpowiedź naszego sumienia na dobroć Boga. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 20. Ja przeczytam mniej więcej tak, jak to podaje Biblia Króla Jakuba, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 20. Czego teraz chrzest? On tam mówi wcześniej, że było zbawionych 8 dusz, mówi, w wodzie. Czego teraz chrzest, wzorem będąc, zbawia nas? Nie składanie cielesnego plugactwa, ale odpowiedź, nasza reakcja, sumienia na dobroć Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc chrzest jest odpowiedzią naszego sumienia na dobroć Boga. Chrzest w sensie poświęcenia się, tak? To jest nasza odpowiedź za dobroci boskie, za te litości Boże, o których pisze apostoł Paweł. Dla dzieci Abrahama, tych, którzy są wybierani lub byli wybierani jako gwiazdy niebieskie i tych, którzy są na brzegu morskim jako piasek, nasienie ziemskie, chrzest stanowi jedyną właściwą odpowiedź, naszego sumienia. Nie akt chrztu przez zanurzenie w wodzie, ale ten chrzest, który rozumiemy, który jest poświęceniem. Nie tylko zanurzenie w wodzie, ale rzeczywiste poświęcenie w sercu. W arce było skronionych 8 dusz. Wszyscy znają ten obraz. To są 4 rodziny, głowa rodziny i reszta rodziny, 4 klasy zbawione. No ale w tej arce były też zwierzęta czyste, nieczyste. Zwierzęta czyste przedstawiają nam okazji wybranych. Ale tu też jest dodatkowy dowód dla tych, którzy mówią, że młodociani godni nie muszą mieć wodza. Tutaj jest pokazane, że był wódz i klasa. Młodociani godni muszą mieć wodza. Tak? Jest wiele takich obrazów. Się mi przypomina taka myśl, jak dzieci określają chrzest. Jak wygląda chrzest opisany przez dzieci? Dzieci mówią, no, jeden brat, mówi, bierze drugiego brata, najpierw go topi, a potem go wyciąga. Krótko, precyzyjnie, chwyta go za ręce, tak, jeszcze mówi, tak, te ręce tak składa, a ten drugi chwyta go za ręce. Jest to krótki i trafny opis chrztu. Zastanówmy się przed chwilą nad tym symbolem, bo to jest piękny symbol, który nam dał Bóg. Ale skupmy się tylko na rękach tego symbolu. Ręce to jest symbol zdolności usługujących nam, tak? Prawa ręka chrzczonego symbolizuje jego wiarę. Lewa ręka symbolizuje jego nadzieję. One są złożone i chwytają jedną rękę tego, który go będzie chrzcił. A ten, który go chrzci, chwyta jedną ręką za te dwie ręce, a drugą ręką asekuruje go z tyłu, go tak zanurza, a potem go podnosi. Wiara usługuje w naszym poświęceniu. Obie nasze ręce chwytają rękę tego, który zanurza. Usługujący usługuje nam również. W jaki sposób? Jedna ręka jest to jak gdyby teksty biblijne. On przedstawia w tym przypadku Boga, Jezusa w Jego służbie, która motywuje nas do tego, żebyśmy byli umarli dla siebie, a ożywieni dla świata. I ta jedna ręka, prawa ręka, która przedstawia teksty biblijne dotyczące wiary, lewa ręka, teksty biblijne dotyczące nadziei, ona raz nas pcha na dół, a raz nas nadzieja podnosi do góry. W zależności od tego, czy ten chrzczący, ten, który zanurza, jest praworęczny lub leworęczny, to najpierw działa w naszym poświęceniu, umieraniu dla siebie i świata. Działa albo prawa ręka, a więc teksty biblijne, które dotyczą wiary, albo lewa ręka. Albo jedna ręka nas ciągnie, druga podnosi i tak dalej. Tak wygląda nasze poświęcenie. U każdego są inne rzeczy, które są z tym związane. Ale istnieje też jeszcze jeden ważny element, że ten, który jest chrzczony, on nie może oponować. On musi pozwolić temu, który go zanurza, on nie może stawiać oporu. On musi mu pozwolić się zanurzyć. I tak też musi wyglądać nasze poświęcenie. Apostoł Piotr mówi w 5 rozdziale, wierszu 6 i 7, mówi: uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na Niego, gdyż On ma pieczę o was. Oddajcie się w te ręce, ufnie. On was zanurzy i On was podniesie. Będzie działał w waszym poświęceniu. Chrzest jest jednym z 3 zaleceń wieku Ewangelii, jednym z 3 pamiątek, które obowiązuje w ludzie Bożym. Chrzest, obchodzenie niedzieli oraz wieczerza pańska. Chrzest chrześcijanina to jest chrzest śmierć w tych tekstach, które żeśmy czytali w liście do Rzymian. A jaka to była śmierć? Śmierć ofiarnicza. Rzymian 6 rozdział, wiersz 4 mówi: pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy my w nowości żywota chodzili. Dla Kościoła, drodzy, był to chrzest w śmierć, i to był współudział Kościoła w ofierze. Dla nas dzisiaj już ten przywilej zakończył się, ale może być to współudział w cierpieniu dla sprawiedliwości, współudział w różnego rodzaju prześladowaniach, chociaż obecne warunki dzisiaj już też są takie, że rzadko cierpimy dla sprawiedliwości i rzadko, może dla sprawiedliwości to może cierpimy, ale rzadko cierpimy prześladowania. Jest to jedyna droga, poświęcenie się Bogu, w której my możemy pokonać siebie, pokonać świat, swoje upodobania i podobania świata. Jest to ofiara na rzecz sprawy Pana, powiedzieliśmy co to jest, i na rzecz ludu Pana, ludu Boga. Dla braci w prawdzie. To jest to, co apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 31, on mówi tam takie znane nam słowa. Na każdy dzień umieram przez chwałę naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wyczerpuję swoje siły witalne dla braci i dla sprawy Pana. Na każdy dzień umieram. Przejdźmy teraz do ostatniego kroku, który jest zawarty w tym poświęceniu, kroku lub części, tak? Bo ja powiedziałem, że to poświęcenie można określić trzema słowami, albo te trzy słowa można określić jednym słowem poświęcenie. I trzecim tym elementem to było uświęcenie. Uświęcenie jest to realizowanie, wypełnianie naszego poświęcenia. I tak jak to podkreślimy, codzienne wypełnianie tego poświęcenia. Ono zawsze jest związane z samozaparciem, zaparciem siebie i świata. Może powiedzmy inaczej, ono musi zawierać samozaparcie. Uświęcenie. W obecnym wieku nikt nie jest zmuszany do poświęcenia się, bo Jezus mówi, kto chce. Mateusz, znane te teksty, 16 rozdział, 24, on mówi do swoich uczniów, jeśli kto chce iść za mną, niechajże się samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Mateusz 16, 24. Decyzja, tak jak powiedzieliśmy o poświęceniu, może być chwilową decyzją, ale realizowanie poświęcenia wymaga całego życia i nie ma urlopu od pełnienia woli Bożej. Dlatego, tu podkreślimy, dlatego pełnienie woli Bożej musi być dobrowolne i musi być podyktowane uczuciem miłości. Wtedy jarzmo i brzemię jest lekkie i wdzięczne. Wtedy nasze uświęcanie, wtedy nasze poświęcenie, nasza ofiara jest lekka i wdzięczna. Jezus mówi 11 rozdział w Ewangelii Mateusza, wiersz 30, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie. Znany wszystkim ten tekst. Musimy również też prawdę przyjąć, lub inaczej miłość do prawdy przyjąć, bo jeśli miłości prawdy nie przyjmiemy, to Bóg ześle na nas skutek błędów. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, wiersz 10. Istnieją dwa rodzaje poświęcenia, o których pisze brat Johnson. Epifaniczny tom 12, strona 399. Obydwa te poświęcenia muszą jednak opierać się na mocy Bożej. My potrzebujemy mocy Bożej. Pod koniec wykładu zastanowimy się nad tym. W warunkach usprawiedliwienia istnieje wyższy krok dla tych, którzy poprzez swoje zalety wiernie reagują na motywy sprawiedliwości. Tym krokiem jest poświęcenie do ofiary. Tak pisze brat Johnson. Krótkie wyjaśnienie i może potem damy przykłady z życia, żebyśmy to jaśniej zrozumieli. A więc istnieją dwa rodzaje poświęcenia. Pierwsze poświęcenie to jest poświęcenie do sprawiedliwości. Ono występuje na poziomie usprawiedliwienia z wiary. Ono jest wypełnianiem sprawiedliwości. Wypełnianiem miłości do Boga i miłości do człowieka. Wypełnianiem miłości obowiązkowej w tych dwóch kierunkach. Do Boga i do człowieka. Mateusz 12 rozdział, wiersz 29 aż do 31. 12 rozdział, wiersz 29 do 31. Które z przykazań jest najważniejsze? Jezus mówi, na tych dwóch przykazaniach zawisnął zakon i prorocy. To był pierwszy rodzaj poświęcenia. Drugi rodzaj poświęcenia jest to poświęcenie do ofiary. To poświęcenie występuje na poziomie uświęcenia, na poziomie poświęcenia i na poziomie zapierania się siebie i zapierania się świata. Pismo Święte uczy, że ci, którzy chcą należeć do nasienia Abrahama, do wybranych, doświadczają w swoim życiu nie tylko poświęcenia do sprawiedliwości, doświadczają, ale doświadczają również poświęcenia do ofiary. Jaśniej? W poświęceniu usprawiedliwienia jednostka rezygnuje ze swojej woli do grzechu i przyjmuje wolę Bożą, żeby czynić dobrze. W poświęceniu do usprawiedliwienia, powtórzę, jednostka rezygnuje ze swojej woli do czynienia grzechu i przyjmuje wolę Bożą, żeby czynić dobrze. W uświęceniu, czyli w poświęceniu do ofiary, jednostka taka nie tylko w dalszym ciągu pozostawia swoją wolę martwą w zakresie grzechu, a żywą w zakresie sprawiedliwości, czyli czynienia dobrze, ale dodatkowo umartwia swoje bezgrzeszne uczucia, swoją bezgrzeszną wolę wobec siebie i świata, ożywiając ją, a więc ponosząc pewne straty dla sprawy Boga, jeśli Bóg od niego tego wymaga. Ofiarowuje swoje bezgrzeszne prawa. Taka jednostka w interesie boskiej sprawy, jak żeśmy powiedzieli, w interesie ludu Pana, ofiaruje swoje ludzkie bezgrzeszne prawa do własnego czasu, siły, zdrowia, talentów, wpływów, środków, reputacji, wygody, stanowiska. Nie jest w stanie ich naraz wszystkich ofiarować, ale to są zwycięstwa naszego codziennego życia, jak mi się uda coś ofiarować. Przykład? Myślę, że przykłady są dobre. Tu można by było dać wiele przykładów, ale taki zwykły przykład. Dzwoni do nas dzwonek, przychodzą świadkowie Jehowy. Mamy głosić w czas i nie w czas. I teraz motywacja. A, niedziela, ja chcę sobie odpocząć. Nie, nie mamy czasu. Czyli nie ofiarowuję braku do swojego wypoczynku, swojego braku do wolnego czasu, ale jak ja ten czas ofiarowuję do wypoczynku, prawo, czy też praw do własnego czasu, to coś położyłem na tym ołtarzu. Prawo do reputacji. Jak można w tym momencie ofiarować na ołtarzu? Bałagan mam w domu, ja ich nie wpuszczę. Ale jeśli ja pomimo bałaganu ich wpuszczę, ja tracę na reputacji, ale coś ofiarowałem. Ponoszę stratę swojej reputacji. Środki finansowe. Mam mało pieniędzy, tak? Tu już dałem ten przykład. Mam prawo do zachowania ich tylko dla siebie, bo mam ich mało. Ale jak ja pokonam samego siebie i poniosę stratę, to ten, który ta wdowa, która dała ten grosik, ona w oczach Pana poniosła większe poświęcenie niż ten, który z powodów uniknięcia podatku da setki tysięcy. Tak? To jest istota poświęcenia. Mam mało, a pomimo tego, a więc pomimo, że ponoszę pewne straty. Inny przykład, może bardziej taki pobudzanie się nawzajem do świętości poprzez listy, poprzez życzenia. No ja tego nie umiem, ja nie umiem dobrych życzeń składać, tak? Ale niektórzy potrafią, życzenia na piśmie i tak dalej, albo listy jakieś zachęcające i co? Jak to się dzieje? Nie sztuka jest napisać list, jak wiem, że na ten list dostanę miłą odpowiedź. Nie sztuka jest napisać życzenia, jak spodziewam się, że dostanę odpowiedź na takie życzenia. Mało tego, to jest nawet mój obowiązek, jak ja dostanę odpowiedź, tak? Ale sztuka jest napisać list, złożyć życzenia i nie spodziewać się, mało tego, będąc nawet pewny, że nie będzie reakcji. Mimo, że ta osoba być może odbiera myśli, które uświęcają go. To jest sztuka. Oczywiście tutaj pomijamy narzucanie się, ale niektórzy mają talenty w różnym kierunku. Tutaj chodzi o to, żeby rozpoznać swoje talenty i środki. Te są miłe, które nas coś kosztują. Więc poświęcenie ofiary jest związane z samozaparciem i musi nas coś kosztować. Musi kosztować albo nasze zdrowie, albo czas, albo pieniądze. Drodzy, Kościół był spłodzony z ducha, on te rzeczy rozumiał bez dodatkowych informacji, bez dodatkowych przykładów i tak dalej. Ale ten czas spłodzenia z ducha minął. I ten duch spłodzenia, który ich zachęcał do poświęcenia, wszystko tłumaczył, on minął. I dzisiaj my jesteśmy tylko oświeceni Duchem Bożym i Bóg do nas przemawia, oświeca nasze umysły i serca w jaki sposób. On przemawia do nas poprzez literatury prawdy, poprzez teksty biblijne, poprzez wypowiedzi nieraz braci i sióstr, poprzez wykłady i tak dalej. Zauważymy, myślę wszyscy, że prawdy epifaniczne zawierają wiele wskazówek historii i typów, które są zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Dlatego my często sięgamy do Starego Testamentu, gdyż one dają nam dodatkowe wskazówki. One na przykład regulują stosunek człowieka do człowieka, stosunek Boga do człowieka. One dają nam informacje, więcej szczegółów na temat, co w oczach Bożych jest obrzydliwością, albo mówią nam, jak wyglądają osoby, które na przykład czynią krzywdę wdowie i sierocie. Dowiadujemy się też o tym, że jeśli chcemy długo żyć na ziemi i chcemy się cieszyć powodzeniem, to powinniśmy szanować naszych rodziców. Są to które, rzeczy, które nie są jasne w Nowym w Testamencie określone. Również, drodzy braterstwo, w przybytku są różne obrazy, które pomagają nam zrozumieć istotę naszego poświęcenia. Na przykład na dziedzińcu był ołtarz, była umywalnia i ci, którzy tam byli na tym dziedzińcu, umywali się w tej umywalni i kładli coś na ołtarzu. I teraz co na tym ołtarzu leżało? O, tam leżały rzeczy wyborne. A teraz tu może powiem taką dygresję, która raczej dotyczy tych, którzy przyszli do prawdy. My czasami mówimy, że odkąd się poświęciłem, prawda, to przestałem przeklinać, przestałem palić, przestałem pić, przestałem kraść. Czy te rzeczy myśmy położyli na ołtarzu? Bóg w ogóle by tych rzeczy nie przyjął. Na ołtarzu kładziemy rzeczy wonne. Nasze bezgrzeszne zalety, talenty, wpływy, czas, zdrowie. A nie te rzeczy, które żeśmy pożyczyli. Nasz grzech, papierosy, alkohol i tak dalej. To nie leżało na ołtarzu. To jest istota poświęcenia. To, co jest bezgrzeszne, to ofiaruj. Poświęcenie jest odłączeniem do specjalnej służby. Podobnie jak Bóg czynił to z Żydami, podobnie jak Bóg to czynił z synami Arona. Przypominamy sobie taki obraz też ze Starego Testamentu. Trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, to na ten temat mówi od 5 wiersza do 26. Ja nie będę czytał tych tekstów ze względu na czas, ale tam były pewne elementy tego poświęcenia. Oni musieli się przedtem oczyścić, umyć, wyprać szaty. Te szaty musiały być z czystego lnu. Znakiem ich uświęcenia wszystkich było to, że oni polali... Kapłan miał polaną głowę olejem i ten olej spływał na całe ciało. A potem wszyscy kapłani byli kropieni oliwą i byli kropieni olejem. Ale tam był też jeszcze jeden element, który jest związany z krwią, że krwią, którą ofiarowali, ona pokazuje nam wiarę w okupową ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to oni mazali tym kapłanom prawe ucho, prawy palec prawej ręki, duży palec prawej ręki i duży palec u nogi. Co to za dziwna ceremonia, prawda? Słuchanie wiarą, wiara, prawa strona, wiara, słuchanie wiarą, motywowane wiarą w okup. Czynienie wiarą, motywowane wiarą w okup, dlatego krew. Oraz postępowanie wiarą, ten palec od nogi. To wszystko jest zawarte w różnych obrazach na temat poświęcenia. W poświęceniu sprawiedliwości Bóg od nas coś wymaga. Micheasz mówi, że oznajmił ci człowiecze. Micheasz 6, rozdział wiersz 8. Niektóre teksty my znamy na pamięć, ja dlatego nawet ich nie będę tutaj cytował. Micheasz 6, 8. Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego. Czegoż Pan chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem swoim. Tego Bóg od nas wymaga. Natomiast do poświęcenia ofiary on nas zaprasza. Proszę was wtedy, bracia. A Jezus mówi, jeśli kto chce... W uświęceniu Bóg bierze nas w swoje ręce i formuje szczególne naczynia, jedne do mniejszej czci, inne do większej czci i czasem te doświadczenia w naszym życiu różnie polegają. Czasem trzeba je nagiąć, czasem wrzucić do pieca, wypalić, cierpienia, różnego rodzaju radości, ale musimy się poddać pod mocną rękę mistrza. Ja muszę przeskoczyć niektóre myśli, bo chciałbym zakończyć takim pobudzającym akcentem. Dziwimy się nieraz, że Bóg dla sprawdzenia nas wprowadza różnego rodzaju próby w naszym życiu. No oczywiście istnieje czas wzrostu, istnieje czas próby. A kiedy my możemy mówić o próbie? Tak obecnie, no co może być próbą? Już były słowa pada na ten temat. No kiedy ja będę miał próbę? Znany temat uznawania wodza, tak? Uznawania brata starszego i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja będę miał próbę? Jeśli sprawa jest niejasna. Ponieważ jeśli sprawa jest jasna, to mogę stanąć albo po stronie sprawiedliwości, albo nie. Ale jeśli sprawa jest niejasna, to jest próba. Skąd ta moc, która pozwoli nam, żebyśmy byli poświęceni. Ja już kiedyś na konwencji w sympozjum wspomniałem na ten temat, że nasze umysły i serca, poświęconych, powiedzmy ogólnie, są mieszkaniem Boga i Chrystusa. Bóg i Jezus mogą mieszkać w naszym umyśle i sercu i dokonywać pewnej przemiany. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 23 mówi o tym, tak? Pamiętacie, odpowiedział Jezus, rzekł mu, jeśli mnie kto miłuje, słowa moje zachowywać będzie, warunek, i ojciec mój umiłuje go. I do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Jak? Fizycznie przyjdą do nas? Nie. Poprzez swojego ducha. Poprzez swoją moc rozgrzewającą nasze umysły i nasze serca. Dla nas obecnie, no w Kościele mieszkał poprzez ducha spłodzenia, ale dla nas obecnie jest to moc Jego słowa. I może tutaj ja kilka tekstów odczytam biblijnych, które na ten temat mówią, na temat mieszkania. 1 Koryntian 6, rozdział, wiersz 19. 1 Koryntian 6, rozdział, wiersz 19. A zaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. 1 Koryntian 6, 19 to był, a teraz 2 Koryntian 6, 16. 2 Koryntian 6, 16. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga żywego, jako mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Kiedy Bóg, jeszcze mam inne teksty, ale kiedy Bóg mieszka w nas? On mieszka w nas wtedy, gdy my studiujemy Słowo Boże, poprzez swoje Słowo. On mieszka w nas wtedy, gdy my myślimy o Bogu. Wtedy, jak my myślimy, to my Go zapraszamy do swojego umysłu. A jak studiujemy i przyjmujemy rzeczy do umysłu i do serca, to zapraszamy Go do naszego umysłu i do naszego serca. On mieszka tam tak długo, jak długo te myśli przebywają w naszym umyśle i w naszym sercu. Teraz podczas wykładu, jeśli przyjmujecie te słowa do umysłu, Bóg mieszka w waszym umyśle, a jeśli je przyjmiecie do serca, będzie mieszkał w waszym sercu. Jak długo? Tak długo, jak będziemy pamiętali. Taka jest zasada. Jezus mówi, poświęć się, wprawdzie twoje słowo, twoje jest prawdą. Prawda Słowa Bożego, teksty biblijne, nauki biblijne mają moc uświęcającą. Istnieją różne nauki świeckie, które są pożyteczne, ale one nie mają tej mocy uświęcającej. Tylko prawda, nie poezja, nie sztuka. Prawda Słowa Bożego ma moc uświęcającą. Można by było wiele rzeczy jeszcze powiedzieć, ale czas się zbliża. Jeśli my otrzymamy tego ducha, Bóg za nasze umysły rozgrzewa i rozgrzewa nasze serca, daje nam pewną moc, to wtedy my otrzymujemy jak gdyby ducha Chrystusowego. I 2 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 16 mówi, 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 16, 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 16, albowiem któż poznał zmysł pański, któż go będzie uczył, ale my zmysł Chrystusowy mamy. Po co nam potrzebny ten zmysł Chrystusowy? On dostarcza nam mocy, wiemy, że zmysły, przez zmysły widzimy. I teraz ja tutaj przygotowałem tą planszę, dlatego chciałem to już wspomnieć o tej planszy. Jak ktoś ma wadę wzroku, no przykład daltonista, to nie rozróżnia kolorów. Tak samo zmysł chrystusowy niektórzy posiadają, inni nie. I teraz na przykład daltonista będzie widział tak, a ten, który nie jest daltonistą, będzie widział tak. Ja się obawiałem, że nikt nie będzie widział, że wszyscy tak będą widzieli z daleka. Te kropeczki są słabe, dlatego zmieniłem jej kolor. Ale tak działa zmysł chrystusowy. Pamiętacie, jak uczniowie szli z Jezusem i oni nie rozumieli pewnych rzeczy i jest napisane, on otworzył im zmysły. W innym miejscu czytamy, Bóg zaślepia zmysły. A więc możemy widzieć lub nie widzieć rzeczy, skarbów, nagrody, królestwa. A jak my je widzimy? Naszą wiarą i naszą nadzieją. To są rzeczy, jeśli nasza wiara i nadzieja są żywe, Bóg mieszka w naszych sercach. Jeśli tracimy wiarę i nadzieję, Bóg opuszcza nasze mieszkanie. A kiedy ją wzmocnimy? Logiczny wniosek. Jak będziemy studiowali Słowo Boże, jak będziemy rozmyślali nad Bogiem, Jezusem, nad Jego planami, jak będziemy słuchali pieśni, słuchali wykładów, jeśli ktoś nie lubi czytać, jak będziemy się modlili, wtedy będziemy mieli tą moc. Dlaczego? Dlatego, że 2 do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 5 mówi, że my nie jesteśmy sami uczynić nic swoją mocą. Że my potrzebujemy moc Bożą po co? Żeby pokonać samego siebie. Nie ma człowieka, który jest silniejszy od samego siebie. Nie ma. Więc jak możemy pokonać samego siebie? Jak możemy się poświęcić? A poświęcenie jest pokonaniem samego siebie. My możemy pokonać samego siebie tylko wtedy, gdy otrzymamy dodatkową moc Bożą, motywujące nas prawdy, które rozgrzeją naszą miłość do takich czynów. Matka, dziecko w nocy śpi, matka zmęczona, już umęczona, jest ledwo ostatkiem sił, co robi? Staje do tego dziecka, przykrywa, bo to dziecko zapłakało. Co jest powodem tego? Ona rezygnuje ze swojego wypoczynku. Miłość do tego dziecka. Tylko miłość jest w stanie tak nas zmotywować, że my będziemy w stanie pokonać samych siebie. I na koniec już ostatnie 2-3 minuty. Cel naszego poświęcenia. Co jest celem naszego poświęcenia? Piękny artykuł napisał brat Herzig, Klucz do żywota wiecznego. I on tam wymienia różne elementy i tam też zadaje ciekawe pytania. Ja może podobny sposób powiem. Z Teraźniejszej Prawdy, 65 rok, strona 22, te myśli mam. Celem naszego poświęcenia nie jest życie bez grzechu oraz uprawianie łask ducha. To nie jest naszym celem. Jest to prawdą, że poświęceni powinni unikać grzechu, ale to nie jest ich celem poświęcenia. Jest też prawdą, że powinniśmy wzrastać w łaską, ale i to nie jest celem naszego poświęcenia. W poświęceniu będziemy z pewnością przechodzili cierpienia, różnego rodzaju radości też, ale i one nie są celem naszego poświęcenia. Celem naszego poświęcenia jest jedna rzecz, którą my sobie często sobie nawzajem życzymy. Celem naszego poświęcenia jest osiągnięcie nagrody w Królestwie Bożym i nasz udział w błogosławieniu świata w tysiącleciu. To, że my będziemy urzędnikami Królestwa. To jest naszym celem. Po to Bóg nas wybrał, oddzielił i po to nas szkoli. Tak jak w armii szkoli się komandosów. W tym celu. Po to nas Bóg wybrał. I dlatego rozumiemy te słowa, których Filipian, na przykład 2 rozdział, wiersz 13 mówi, albowiem Bóg jest tym, który sprawuje was chcenie i skuteczne wykonywanie według upodobania swego. Szatan będzie osłabiał nam tą motywację. Szatan będzie przeszkadzał nam, ale my mamy stawiać ciała nasze Bogu. I kończymy tekstem Rzymian 12:1-2 i myślę, że te teksty teraz staną się nam bardziej jasne. Rzymian 1, 12 rozdział, wiersz 1 i 2, to co obiecałem na początku. Jest dużo literatury na ten temat wyjaśniających te dwa wiersze, tak gdyby ktoś czegoś jeszcze nie zrozumiał, to myślę, że może w domu zajrzeć. Rzymian 12:1-2. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże. Więc widzimy, litości Boże. Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, aktywną, świętą, poprzez uświęcenie. Nie cygarety na ołtarzu, ale nasze wspaniałe zalety. Przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Skąd dostaniemy na to moc? Ze Słowa Bożego. A kiedy ta moc będzie słabła? Jak przestaniemy myśleć o Bogu, przestaniemy się modlić, przestaniemy studiować. A to nas kosztuje, trzeba wstać, przyjść, zmęczyć się. Wiersz drugi. I nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, tego nowego człowieka, na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Musimy zrozumieć wolą Bożą, które On chce nasze talenty wykorzystać. Każdy z nas ma jakiś talent. I od każdego Bóg na koniec zapyta, jak ty ten swój talent wykorzystałeś. A moc otrzymamy ze Słowa Bożego. Drodzy braterstwo, ja tutaj z tego miejsca chciałbym was zachęcić i siebie do tego, abyśmy nasze talenty, rzeczywistości nie tylko słowami, ale też czynami, starali się wykorzystywać każdego dnia. Każde pokonanie naszej słabości, codzienne, małe jakieś pokonanie, nawet przyjście na zebranie. Ja mogę mieć prawo do odpoczynku, głowa mnie boli, tak? Prawo, żeby zostać w domu. Ale jak mi się uda to pokonać, to ja coś znowu położyłem na tym ołtarzu i tak na tym ołtarzu coś tam zawsze będzie płonęło i nasza codzienna ofiara na koniec będzie dobrze sługowierny, a duchowe istoty inteligentne i wszyscy ludzie, bo to będzie w tysiącleciu, powiedzą, godni są ci, którzy naśladowali Chrystusa, zająć swoje stanowisko jako urzędników w tysiącleciu, bo do tego celu zostaliśmy wybrani. A Bóg się będzie cieszył i powie, patrzcie, moja moc, oni swoją mocą tego nie uczynili, moja moc była w stanie z takiego grzesznika zrobić takiego urzędnika. To jest to, co zrozumiał Luter. Im większym będę grzesznikiem, tym więcej Bóg mi przebaczy, tym bardziej go będę miłował. To jest rzeczywiste poświęcenie nasze, które czegoś od nas wymaga, które może być radosnym, jeśli będziemy to traktowali z miłością. Drodzy braterstwo, z tego miejsca życzę wam błogosławieństwa Bożego, dalszego boju wiary, onego dobrego boju, i przepraszam za przeciągnięcie kilka minut. Dziękuję.